Dzień dobry, to kopalnia, odcinek, wszystko jedno, który?
Dzisiaj grumpy żelazny.
Dzisiaj nie jestem grumpy w ogóle, tylko jestem...
Dobra, poważnie, poważnie, poważnie.
Dobrze, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj spotkaliśmy się w składzie stałym Rafał Stec, Gazeta Wyborcza, dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Zachodny, Viaplay, dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz uniżony prowadzący. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać, moi drodzy, o multiklubach. Tak, wiemy, że to jest temat, który idzie troszkę obok głównego nurtu, ale jest to temat...
Ale jest głównym nurtem.
Po pierwsze jest totalnie głównym nurtem, a po drugie jest to temat niezwykle ciekawy i frapujący i tak naprawdę od 2015 mniej więcej to się wszystko zaczęło, ale jakoś w ostatnich latach, czy w ostatnich nawet miesiącach zaczyna osiągać jakieś takie rozmiary niebywałe. Oczywiście nie jest żadnym zaskoczeniem, że to słuchowisko będzie de facto, jak to nazwać, streszczeniem, podsumowaniem, taką, jak się mówi...
Ściągą, maturzyści.
Ściągą, jak się mówi, takie ładne słowo, nie rekapitulacja, bo to no, że takie właśnie z takie
pigułce. Oj.
Ale do czego ty do zmierzasz?
No, że będzie to po prostu audycja, która będzie streszczeniem tego, co już Stec napisał.
Ale to nic nowego,
ale jednak warto dzisiaj podkreślić, że...
Stec pisał o multiklubach, zanim multikluby powstały.
Oczywiście, to jest jasne. To jest, dla każdego to jest oczywiste. A zatem, drogi Stecu, czym są multikluby?
Czy mam zacząć?
Tak, zacznij. Opowiedz, czym są multikluby?
To są takie imperia biznesowe, sportowe, które należą do jednego właściciela i ten właściciel ma zazwyczaj jeden główny klub i dokupuje sobie do niego sporo różnych innych klubów.
No, przykład modelowy?
Przykład modelowy to Manchester City.
City
Manchester
Football
City,
Group.
Tak. Zresztą tak. Możemy wyjść od tego, co się zdarzyło, żeby objaśnić teraz, tu i teraz, czyli w miniony weekend, kiedy już stało się jasne, że Girona zagra w finale Ligi Mistrzów i dla ludzi, i dla wielu kibiców bardzo zorientowanych.
W przyszłym sezonie Ligi Mistrzów, a nie w finale.
W przyszłym sezonie Ligi Mistrzów, tak.
To w przyszłym sezonie zagra w finale.
W przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów, no i prawdopodobnie dla wielu kibiców nawet bardzo dobrze zorientowanych w piłce takie rzeczy nie są najważniejsze i nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo jest to nietypowy kopciuszek, no bo odruchowo wszyscy myślimy sobie o kopciuszku, ten klub był kilka lat temu w trzeciej lidze, jest jakimś maleńkim klubikiem tak naprawdę w Katalonii, tak, spod Barcelony, nie ma tam znanych nazwisk, no i dwa razy w sezonie taka drużyna tę Barcelonę, ten najważniejszy klub, rozbiła 4 golami, tymczasem jest to klub należący do
przedsięwzięcia,
tak, które się nazywa City Football Group.
Czy mogę wymienić wszystkie 13 klubów? Manchester City, New York City FC, Melbourne FC, Yokohama Marinos, Montevideo City Torque, Girona, Mumbai City, Sichuan Yuyu, Lomel, Trua, Palermo, Bahia, Klub Bolivar. Dziękuję.
Tak. Prawie niektóre kluby należą w 100%, inne mają w innych, ci właściciele mają większościowe udziały, w niektórych chyba nawet mniejszościowe, ale z takim pakietem, który w zasadzie
coś
pozwala.
Coś tam decyduje.
Tak, pozwala.
Teraz to ma nazwę swoją.
Zarządzać.
Pakiet Sir Jima Radcliffe'a. Masz 25%,
a on wszystkim decyduje. Do niego też
Manchester United, Lozanna i
Nicea. Tak. No i skutkiem takim sportowym tego braterstwa, tak to nazwijmy, bo ci właściciele tak by chcieli to nazywać, zwłaszcza w lidze francuskiej, pamiętam, takie były takie cytaty, jest to, że kilku piłkarzy i to takich ważnych piłkarzy, w ostatniej kolejce moim zdaniem chyba 5 grało z Barceloną, to są piłkarze, którzy są powypożyczani albo pochodzą albo z Manchester City, albo z innych klubów należących do tego City Football Group. No a wiadomo, że klubem rządzi Per Guardiola, czyli brat Pepa Guardioli.
Kiedyś menadżer piłkarski, zdaje się, nie?
Tak. I czyli w ogóle to Imperium ten sezon ma bardzo dobry, bo nawet jeśli City nie obroni Ligi Mistrzów, ale
A sprawdzę,
to
gdzie
będzie.
jest Yokohama
No to
Marinos w chain.
ja ci powiem.
A, no
Jutro gra w
oczywiście.
finale Azjatyckiej Ligi Mistrzów. O!
O.
Jutro gra z drużyną ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Piękne koszulki
To
zawsze
jest
mieli
takie,
Marinos.
bo Yokohama to jest jeden z tych klubów, na których właściciele City Football Group, no czyli ci szejkowie, stawiają w sensie sportowym, bo te kluby mają różne cele.
Tak.
Generalnie. Niektóre kluby mają przechowywać młodych piłkarzy, z których albo będzie miał kiedyś korzyść Manchester City, albo się ich po prostu porządnie sprzeda. Inne kluby są po to, żeby marketingowo się rozwijać markę w różnych częściach świata. I są takie kluby, które mają się właśnie. A, no i są te kluby południowoamerykańskie są po to, żeby przeczesywać tamtejszy rynek w poszukiwaniu młodych piłkarzy. No jest to taka gigantyczna korporacja, która zmierza do tego, żeby kontrolować w jak największym stopniu światową piłkę i żeby.
No to jeszcze tylko dodajmy, że najlepszym przykładem na to różnorodność celów jest to, co dzieje się z bratem, tak? Manchesteru
Aha,
City we Francji.
Tak,
a więc Troyes, które
teraz
spadnie do trzeciej ligi, gdzie też uznano w ogóle przed tym sezonem, który zaczęli w drugiej lidze, że to już jest za niski poziom dla niektórych zawodników i zdecydowali się wysłać tych bardziej utalentowanych albo na wypożyczenia do innych klubów, albo na przykład nawet do drugiej drużyny Manchesteru City.
Ale to ja bym nawet się cofnął.
A ja bym się przybliżył do mikrofonu.
Tak, oczywiście, Piotruś. Ja bym się cofnął. To znaczy, bo często w ogóle jest tak w przypadku tych multiklubów, że na początku, kiedy przychodzi taki poważny inwestor, to kibice się cieszą. I to był przypadek Troyes. Ja sobie sprawdzałem z tych początków, kiedy oni się tam pojawili. No bo nagle to był 2021 rok. Klub płaci, bije rekord transferowy, kupuje zdolnego Brazylijczyka Mekinio za 5 milionów euro. No i w ogóle kupuje cały tłum graczy. Kibice są pełni nadziei. Tymczasem ten Mekinio od razu zostaje wypożyczony do Ligi Holenderskiej albo Belgijskiej, teraz nie pamiętam. I do dzisiaj, chociaż cały czas jest piłkarzem Troyes, nie zagrał tam meczu. Rok później kolejny rekord transferowy. Savio czy Savinio wtedy na niego jeszcze wołali, czyli piłkarz, który teraz jest ważnym graczem właśnie Girony, kosztuje 6,5 miliona euro, znów rekord transferowy i zostaje natychmiast wypożyczony do tej Girony.
A po sezonie?
Ma iść do City, nie?
Ale to zaraz też wrócimy, bo to będzie ciekawe, czy pójdzie do City, bo to tutaj UEFA może się wtrącić. Ale do czego zmierzam? Troyes teraz, znaczy oni jeszcze teoretycznie mają szansę na obronienie się przed spadkiem, ale to jest czysta teoria, bo mają 7 punktów straty chyba na 3 kolejki przed końcem do miejsca bezpiecznego. No i przede wszystkim to oni spadną drugi raz z rzędu, bo w zeszłym sezonie spadli z pierwszej ligi. No i teraz tam jest totalna rozpacz. Były w tym sezonie protesty kibiców, wyzwiska pod adresem tego City Football Group. Były przerywane mecze nawet przez rzucanie rac na boisko. No i jest tam takie poczucie, że ten klub po prostu przestał być klubem samym w sobie.
No tak, zaczął być jakoś przechowalnią.
Tak, tak, jakąś przechowalnią, po prostu jest taką przybudówką, żeby City mogło sobie zbierać. No bo wiadomo, że w żadnym klubie się nie zmieści, jeśli sobie zidentyfikuje taki Manchester City czy jego skautowie 100 świetnie zapowiadających się piłkarzy, no to w życiu się to nie zmieści w jednym klubie. Kiedyś było tak, to Zachodny dobrze pamięta, że się wypożyczało. Chelsea biła rekordy.
Och,
pamiętasz, że oni
tak.
mieli chyba z 80,
znaczy,
nie?
To też było tak, że Chelsea współpracowała wtedy z Vitesse, tak? To Vitesse była właśnie
tak, ale to jeszcze
filialnym.
Tak.
To było oczywiście, jeszcze się nie nazywało wtedy multiklub.
Znaczy
to
nie było jeszcze tak sformalizowane.
To była współpraca bardziej
tak.
niż ten. No zresztą Mason Mount był zdaje się, piłkarzem sezonu.
Tak.
W Vitesse któregoś razu, ale wtedy to rzeczywiście były bardziej się nazywało kluby no, filialne czy tam współpracujące niż właśnie należały do jednego właściciela.
Ale tam, że tak powiem, ale cel był ten sam, zarabiać
tak,
pieniądze,
tak,
prawda?
Tak,
przechowywać tak. piłkarzy, a później promować tych piłkarzy, zarabiać pieniądze dla klubu, który wypożycza i tym samym mieć możliwość kupowania piłkarzy za jeszcze większe kwoty.
No tak, tak.
I jednym z takich zagrożeń, o których też warto wspomnieć, jest to, co działo się we Włoszech, a chociaż nie między klubami braterskimi. A więc pompowanie transferów. Tak, to było tak. Między innymi z udziałem Interu, tak? O ile dobrze pamiętam.
Wszystkich chyba.
Atalanty, to prawda? Dzieje, no, czyli piłkarze...
Barcelona z Juventusem, tak? Ta wymiana.
Piłkarz nieznany, był VAT 30 milionów, to po prostu lądowało tylko w księgach, żeby wykazać większy przychód, prawda? Tych pieniędzy nigdy nie było, nie przelewano i tak dalej, i tak dalej. Ale po prostu w budżecie to wyglądało znacznie lepiej. No i jeśli będzie więcej powiązań między klubami, no to stanie się to jeszcze łatwiejsze w teorii, że piłkarz, powiedzmy z Trua, jakiś genialny nastolatek, który w trzeciej lidze francuskiej strzeli jednego gola i zaliczy 5 minut, nagle spodoba się Guardioli na tyle, że ten kupi go za...
Wirtualne 50
milionów. Stronę Trua.
To może być też tak, że to może być też sposób na to, żeby... To może być sposób też na to, żeby... pozyskać piłkarza bez łamania finansowego fair play, czy tych innych regulacji.
Tak.
Dlatego, że na przykład powiedzmy Girona już kupiła kilku piłkarzy, nie może sobie pozwolić na następnych, jeśli zamierza być dopuszczona na przykład przez UEFA do rozgrywek, no to kupuje tych piłkarzy Trua, które jest w drugiej lidze, no tak, które w ogóle nie potrzebuje być przez UEFA akceptowane, ponieważ nie ma szans na grę i nie pożycza do tej Girony. No tak, nawet mówiąc, Trua też jest zresztą piłkarz taki ważny, bo to doprowadza do furii kibiców właśnie Trua, że oni teoretycznie mają wielu znakomitych piłkarzy, a oglądają jakichś patałachów w swojej drużynie. I kolejny taki, nie wiem, czy wy jako specjaliści od Premier League, czy go znacie, nazywa się Alexis Tbili. Tak. W młodzieżówce Manchesteru City jest taki piłkarz, który też należy. Ale
że debiutował już.
No ja nie. Tak, sam debiutował w pierwszej drużynie?
Ja nie wiem, ja
też nie pamiętam. No w każdym razie chodzi o to, że teoretycznie Trua ma całkiem porządną pakę, która mogłaby się zabawiać w ligę, a właśnie z latu trzeciej ligi. Jeszcze jedno. Trua też zatrudnili na początku, zaraz, jak on się nazywał, jak to mam gdzieś zapisane. Dzisiaj niestety musimy mieć dużo notatek, ponieważ nikt nie pamięta tych nazw, tych firm. Tak, na początku, wyobraźcie sobie, zatrudnili tam trenera Patryka Kisnorbo, który wcześniej był trenerem w Melbourne City, czyli kolejnym klubie należącym do sieci. No po prostu chcieli, żeby on wdrażał tam styl odpowiadający temu, czego oczekuje Pep Guardiola i w ogóle całe City. A przecież tam mieli dojrzewać piłkarze, którzy być może kiedyś w Trua mieliby zagrać w Manchester City. I to się zakończyło jakąś totalną klęską, to znaczy facet prowadził drużynę w 40 meczach. Ile wygrał, zgadnijcie?
2.
3.
No to faktycznie.
Ja mam jeszcze jedną historię taką omijającą finansowe fair play. To rekordowy transfer Skandynawii. Największy transfer 25 milionów euro z Nordsjælland do, no właśnie, gdzie? Ernest Nwamach. To jest skrzydłowy z Gany, oczywiście wychowanek Right to Dream Academy, czyli tego projektu Nordsjælland, który on przez lata, już od 20 chyba lat prowadzi, bo to zakładał w ogóle scout Manchester United na Afrykę. On tam założył akademię, oni mają swoją całą bazę szkoleniową i wypychają tych zawodników z Afryki do Europy. Zresztą to jest kolejna, Right to Dream to jest kolejny multiklub, bo oni mają San Diego FC, który dołączył do MLS w 2025, mają w ogóle klub w Egipcie, jakaś grupa z Egiptu zainwestowała 120 milionów euro, przepraszam, w to wszystko. No i jest jeszcze oczywiście Nordsjælland. Nordsjælland jest klubem bardzo młodym, opartym na to, żeby tę młodzież promować. Natomiast wspomniany przeze mnie Nwamach nie trafił do Olympique Lyon, choć tam miał trafić za 25 milionów. Natomiast za 25 milionów euro kupił go Molenbeek z Belgii. Klub, który tak naprawdę nie powinno być stać na tego typu transfer, bo...
Nie wiem, czy oni nie są w drugiej lidze, czy oni są w pierwszej. W pierwszej może być.
Tak, no i oczywiście po tym transferze do Molenbeek on tam się nawet nie zjawił. On jest obecnie... On tak naprawdę został od razu wypożyczony, a Molenbeek jest w pierwszej lidze, bo awansował po prostu z powrotem na ten pierwszy poziom, ale aż z ciekawości sprawdzę, który jest...
Ale gdzie został wypożyczony?
No, do Olympique Lyon oczywiście, tak. Już 36
meczów. Bo to jest ten sam właściciel amerykański, ten
tak,
tekst,
a Molenbeek oczywiście leci z ligi.
No tak.
Generalnie takich grup inwestycyjnych, które mają sieci klubów.
No tak, 7-7 partners.
Jest już 90 ponoć w strukturach UEFA, to znaczy w tych ligach należących do UEFA, z czego aż 30, mniej więcej 30, może to było 27, nie pamiętam teraz dokładnie liczby, pochodzi z USA. Najwięcej klubów, które są takimi, nie wiem jak to nazwać, kluby surogatki, no mają donosić młodego właściwie i młodego albo się weźmie do rodziny potem jak dojrzeje, albo się go odda do adopcji, tylko jeszcze się na tym porządnie zarobi. I najwięcej tych klubów jest, najwięcej chyba więcej niż połowa jest w Belgii takich klubów, które są już właściwie...
Łatwe przepisy podatkowe takie, i łatwe przepisy pozwolenia na pracę.
I pozwolenie na pracę w Unii Europejskiej, tak, dla piłkarzy spoza. A w lidze francuskiej pierwszej jest już 9, połowa ligi. Należy do takich właśnie grup i każdy z tych klubów właściwie nie jest, chyba każdy, nie jest najważniejszy w tej sieci. Są też już
no dwa, PSG, mój drogi.
No tak.
Chyba, że
no,
PSG tak, trudno ale
nie,
liczyć.
Ja, no, ale... Tak, PSG na razie nie jest, na tym, nie jest tak aktywne. To jest w ogóle taka zasadnicza różnica między PSG i Man City, że,
no tak,
że to
że
PSG
nie,
jest
że
tak skupione właściwie.
Katar nie miejscu. Zrobił jakby takiej ekspansji po
tak,
prostu.
Tak, tak, tak.
No bo Katar nie potrzebuje aż też tak dużo pieniędzy pewnie.
Katar w sensie, sobie zrobił mundial. No, PSG tak, mają no, też inne aspekty. No,
mnie bardzo
jest jeszcze
jeden aspekt, tylko poczekaj, jeszcze jedna rzecz, czyli jakby, bo tak zaczęliśmy trochę od tyłu. Strony,
znaczy no od Girony, no bo
czyli,
ona teraz jest...
Ale tak zaczęliśmy szybko, przeskoczyliśmy na te zagrożenia, właśnie jakieś nadużycie takie finansowego fair play i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie, no to już, jak już przy tym jesteśmy, to się pokręćmy chwilę, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałem w tym mini wstępie, że to się zaczęło wszystko w 2015 roku tak mniej więcej, czyli wtedy, kiedy FIFA i UEFA zabroniły tak zwanej third party ownership, czyli tego, co było na początku XX wieku, taką domeną trochę tych południowoamerykańskich grup menedżerskich, tak, czyli tego
portugalskich,
tak, czyli skupywania piłkarzy.
No zresztą, przez takie, przez
pamiętam,
fundusze
no,
inwestycyjne, tak, znaczy tak, kupowało się udziały
w
piłkarzy.
Jego prawonogę.
I pamiętam zresztą Bogusław Leśnodorski opowiadał, że pamiętam jak przejmował Legię, że to jest właśnie ich też pomysł, żeby właśnie inwestować w po części piłkarza tylko, ale to natychmiast właśnie, bo on więc jak wtedy przejmował Legię, to 2 czy 3 lata później już się wtedy mówiło, że UEFA to ukróci i czy tam FIFA to ukróci, faktycznie to zostało ukrócone. No najbardziej znany przykład to oczywiście są transfery Carlosa Teveza i Javiera Mascherano, którzy byli własnością MSI, czyli jakiejś tam grupy menedżerskiej, tak, i to z grupy menedżerskiej wypożyczano ich do West Hamu, później do Manchester United, kupowano, trzeba było kupować ich prawa wizerunkowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i w momencie, w którym tego zabroniono,
to zaczęły się poszukiwania innego
sposobu. No bo agencje zaczęły też kupować sobie kluby.
Tak, tak. No czyli słynny Wolverhampton jako klub Jorge Mendesza, który w zasadzie służył temu, żeby portugalski agent mógł tam przechowywać, promować, ogrywać swoich
Arka Gdynia, KKS Kalisz, Jarosława Kołakowskiego.
No, oczywiście, tak, nie musimy aż do Wolverhampton.
Chociaż dzisiaj to ten Jorge Mendes to się wydaje takim małym chałupnikiem przy tym, co się dzieje teraz.
Tak,
teraz
tak,
to już
tak,
jest wielka manufaktura. Jeszcze, wiesz, tak, zanim przejdziemy do tych finansów, to też warto powiedzieć, że to właściwie prawie zawsze wygląda tak samo. To znaczy te kluby przejmowane przez jakąś taką wielką, no to są po prostu fundusze inwestycyjne. To polega trochę na tym, że po prostu kluby dzisiaj są przejmowane przez albo przez tych arabskich satrapów, którzy wiadomo mają cele polityczne,
tak.
Albo przez finansjerę wielką. I oni po prostu robią z piłką nożną to samo, co robią na różnych wielu innych rynkach. Trochę te kluby rzeczywiście są też takie, no też albo finansje, albo jak inwestowanie w rozmaite papiery, albo trochę jak franczyza. No po prostu McDonald's otwiera kolejny, przejmuje kolejny budynek w mieście i otwiera tam swoją kolejną restaurację. I ten scenariusz wygląda zawsze, to jest pomiędzy wszystko.
No pomiędzy, pomiędzy, tak, bo franczyza trochę, ale tak.
Ale no trochę, wiesz, no, generalnie.
To nawet się, na zasadzie franczyz to działają akademie, prawda, klubowe.
Ale tak. City Football Group, jak czytam, to tam naprawdę jest to słowo franczyz.
Wiecie, w amerykańskim sporcie
w ogóle się tak
nazywa.
Tak się nazywa kluby. Ale chcę wrócić do tego starego scenariusza, to znaczy usuwa się piłkarzy czasami cennych dla drużyny, ale doświadczonych, bez przyszłości i się sprowadza tabun młodych. Kolejny taki klub to był Strasburg. Tam też się zaczęło właśnie od tego, że ja nie będę udawał, że znam szczegóły i znam te wszystkie
nie,
nazwiska, bo to są, są często
ludzie, którzy...
Tak, jak ktoś nie siedzi w lidze francuskiej. Oni tam podali, wydali 50 milionów euro. Też przez moment była euforia kibicowska, no bo i było zadowolenie, że no wreszcie będziemy mieli jakieś możliwości, żeby może gdzieś porywalizować w Europie. A potem się okazało, że po prostu wszystkie decyzje, które zapadają w tym klubie, nie są podporządkowane interesowi tej drużyny, tylko są podporządkowane
Excelowi.
No, Excelowi, tak.
No, bo tak chyba trzeba ująć, się... no bo przypadek zresztą City Football Group jest o tyle niereprezentatywny, mam wrażenie, dla tej całej historii, że tam faktycznie jest ten taki główny klub, Uber klub.
I tam też jest w ogóle, wiesz co, taka cała koncepcja nowoczesnego futbolu, taka filozofia.
No, w Red Bullu też to jest.
No tak, no to drugi.
To jest dosyć logiczne, ponieważ no, trzeba wychowywać tych piłkarzy w zgodzie, że tak powiem, z tym trendem piłkarskim, bo jeśli będzie się ich wychowywało na przykładowo Kamilów, Glików, to raczej mało kto spojrzy
w szybkim... Fired.
No nie no, mówię o... Wszyscy rozumiem. Będą chcieli bardziej Johna Stonesa niż Kamila Glika w przyszłości. No taka jest prawda. No.
Bo ja wiem, zależy od trenera.
Więc co? Tak, masz rację. Oczywiście akurat Red Bull to też jest ciekawa historia pod tym względem, że oni sobie rzeczywiście przez te lata bardzo szybko potrafili wyrobić właśnie markę, w takim sensie, że my dzisiaj w ogóle potrafimy mówić o czymś takim jak futbol Red Bulla. To jest niesamowite. I oczywiście o ile w przypadku City Group nie mówimy futbol City Group, tylko jakby bardziej mówimy o jakimś właśnie guardiolizmie, o futbolu a la Manchester City. Nie, jakby nie udało się, tak mam wrażenie, tego
ale
Manchester
City. Ale to im nie zależy trochę, wiesz, trochę im chyba nie zależy i oni to rozrzucili po całym świecie i mają inną strategię. Ten Red Bull, wiesz, dwa kluby obok siebie, oba w lidze mistrzów. Zresztą ten Red Bull to na początku budził mój sprzeciw totalny, a potem jakby zniuansowałem swoją opinię, bo to jednak oni nie poszli na skróty, nie kupili wielkiego klubu, mieli od was bardzo niskiego poziomu. Tak. No wiecie, ten sukces reprezentacji Austrii też to jest też ciekawe, bo w jakiś sposób można powiedzieć, na barkach Red Bulla, że ta reprezentacja, teraz widziałem taki power ranking faworytów Euro 2024, to Austria jest tam na 10 miejscu wymieniana. No bo zresztą wszyscy wiedzą, może pewnie nie oglądaliśmy, nikt z nas nie ogląda pasjami meczów reprezentacji Austrii, no ale widać, że...
Wiemy,
oglądamy półfinały Ligi Mistrzów, widzimy, że tutaj Reiner, tutaj Sabitzer, tak. No
właśnie. Tak, to jest też trochę w kwestii multiklubów efekt amerykanizacji i ich pomysłu na to, jak te, tak powiem, franczyzy. Nie zaczęło się od Amerykanów, ale to jest tak, że skoro Amerykanie inwestują coraz chętniej, a najnowsze raporty oceniające bogactwo stojące za danym klubem wskazują, że z 50 najbogatszych klubów na świecie, 27 jest albo własnością, albo
współwłasnością
amerykańskich inwestorów. W Europie amerykańscy inwestorzy według UEFA, samej UEFA, posiadają 37 klubów z najwyższych klas rozgrywkowych i 65 w sumie. Tak? To jest postępujące. Jak ja słyszę Todda Boehly'ego, który ostatnio był na jakiejś konferencji sportu gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych i oczywiście była prowadzona z nim rozmowa jako z wizjonerem. Na szczęście nie pojawiły się żadne
na temat
globstroterskie, tak, all-starowe, game'owe propozycje.
Ale Chelsea już też jest multiklubem.
Tak, to jest piewcą tego pomysłu. W sensie on uznał, że wejście do Europy jest na grubo, po prostu. Oni muszą skupować kolejne kluby, będą skupować kolejne kluby. Zresztą od tego się w ogóle jego przedstawienie w mediach zaczęło, że powiedział, tak, my będziemy sprowadzać coraz młodszych zawodników, oni będą trochę starsi w tej Chelsea, ale potrzebujemy, żeby 18, 19 i 20-latkowie byli ogrywani gdzieś w takich ligach jak portugalska, belgijska, francuska, stało. Natomiast inni też dostrzegają, że w tym jest ogromna wartość. Oczywiście Liverpool też jest klubem amerykańskich właścicieli, prawda? Fenway Sports Group. I tam po wejściu, czy też po przekazaniu tej sportowej strony Michaelowi Edwardsowi od nowego roku, też będzie poszukiwanie możliwości wejścia w jakieś struktury multiklubu, tak? Czy w sensie Liverpool będzie na czele takiej grupy, no ale będzie potrzebował kolejny, żeby rywalizować z innymi. To jest w ogóle trend przyszłości, no. Tak, że to nie będziesz tego miał, to masz mniejsze szanse. Oczywiście, że dalej będą przykłady Paryża, czy nie wiem, Realu Madryt, tak?
Barcelony.
Chociaż ja, wydaje mi się, że akurat Barcelona, jak tylko poczuje pieniądz, tak, to pierwsza ruszy w tym kierunku. Real akurat jest też mądrzej funkcjonującym klubem, bo ściągającym młodszych zawodników i posiadającym, że tak powiem, nie, Real po prostu pozwala sobie, żeby wyłożyć raz na jakiś czas 60 baniek, gruby hajs za młodego zawodnika i zwykle trafiają z transferami tych młodych piłkarzy.
To masz po prostu... jak patrzą tego Hendrika, to możliwe, że im się kolejny raz udało, ale tak, do rzeczy.
No wystarczy spojrzeć na Bellingama, tak? To nie trzeba było wielkiego scoutingu, to trzeba było marki pieniędzy i im się to udało i oni po prostu ze względu na to nie potrzebują na razie, ale Barcelona jest w gorszej sytuacji finansowej i może zdecydowanie potrzebować takiego przedsiębiorstwa, które będzie im nabijało kabzę, brzydko mówiąc.
A myślicie, że przyszłość polskich klubów to jest wejście w takie struktury i zostanie właśnie...
GKS jakimś... Tychy jest.
No tak, ale to jest, wiesz, no jeden na razie przykład, tak, bo wiele ich nie mamy. Tychy i tam zdaje się Sosnowiec w pewnym momencie zwąchał też gdzieś pieniądze i chciał, ale chyba się nie udało.
No wiesz, o wielu klubach mówi się, że są częścią, już nie może multigrupy, tak, ale takich inwestorów, tak, inwestorów, którzy po prostu tam mają tablicę z nazwiskami zawodników i sobie przekładają tych piłkarzy. No Lechia Gdańsk jest takim klubem, prawda, gdzie też jest powiązanie z łotewską Walmirią, chyba, Walmierą, jakoś tak się nazywa ten klub, gdzie też się przełożono sobie kilku zawodników na ten sezon i oni oczywiście się sprawdzają na poziomie pierwszej ligi, a zresztą zaraz będą się sprawdzali na poziomie ekstraklasy. Lechia jest jedną z najmłodszych w ogóle drużyn w polskim futbolu, bardzo rzadko się to zdarza, ale tam grają, nie wiem, średnia wieku chyba jest około 22-23 lat, to jest w ogóle fenomen, jak się spojrzy na polski futbol, to tam, no tak, to się tak, bardzo tak, rzadko zdarza. O jakim klubie jeszcze miałem powiedzieć? Jeszcze jeden mi się przypomniał.
Ale w Polsce, czy jakiś zagraniczny?
Zaraz powiem.
Ja, w pewnym momencie Śląsk też była jakaś taka historia, że miał z kolei zostać kupiony przez jakieś konsorcjum arabskie i to konsorcjum arabskie też miało być gdzieś powiązane z innymi klubami.
Ale no, zasadniczo polska liga jest zdecydowanie omijana przez tych zagranicznych.
Właśnie.
To jest widocznie, to nie jest... Dla mnie takim symptomatycznym przykładem była ta inwazja chińska. Pamiętacie, że Chińczycy jak zaczęli kupować udziały w europejskich klubach, kupili ich naprawdę bardzo dużo, to znaczy to było kilkadziesiąt klubów, ale oni mieli takie osobne cele, zupełnie inne niż ci amerykańscy inwestorzy albo bliskowschodni, to znaczy oni chcieli tu zdobywać know-how, bo był taki moment, że Xi Jinping ogłosił, że Chiny będą potęgą, zaczynamy masowo masowo szkolić, zorganizujemy mundial. No i oni po to kupowali, nawet czasami po 20% akcji, po to, żeby wysyłać swoich ludzi tam i żeby się uczyć, jak robić piłkę nożną. I też to jakoś nigdy do Slavii Praga poszli.
Jeżeli uczyć, to faktycznie to nie jest najlepsze się
uczyć. Są aspekty, w których moglibyśmy uczyć, prawda? No, gdyby na przykład wielkie miasta miały zainwestować w futbol.
Tak. Natomiast wracając jeszcze do tego, do Chelsea, no to też warto podkreślić, że Ted Belli jest chyba jedynym, on jest dlatego zresztą moim zdaniem taki pożyteczny w pewnym sensie, bo on o wszystkim mówi wprost. On jest jedynym, który to rzeczywiście to nazywa.
Nie
robię, ale tak wprost, ale ja wprost, mówię o różnych rzeczach. To znaczy,
Newcastle też tuż po przejęciu ta Amanda, jak ona jest?
Stevie.
Pierwsza rzecz, którą powiedziała, że będą dążyć w kierunku multiklubu i że będą rozmawiać z drużynami w Portugalii. Tak
ale
dalej,
on
tak dalej.
O tym mówi wielokrotnie. Ja mówię generalnie, dlaczego on jest dla mnie pożyteczny. To znaczy, że dlatego, że on się zachowuje tak, jakby nie było żadnych świętości. To znaczy inni, jak wchodzą do, jeśli na przykład jakimś innemu amerykańskimi właścicielowi chodzi po głowie, chodził po głowie taki właśnie pomysł na mecz północ-południe, mecz gwiazd, to się nie odzywa w tej sprawie. Raczej woli wybadać teren albo czekać. Natomiast ten bali prosto z mostu. No po prostu. On generalnie przecież on miał wiele takich przemów porównujących futbol europejski do amerykańskiego sportu i przekonywał, że właściwie to jest totalne marnotrawienie w Europie potencjału, tak, że biorąc pod jak to jest możliwe, że kluby futbolu amerykańskiego, którym się, znaczy, czyli w dyscyplinie, którą się interesują ludzie w jednym czy w dwóch krajach, zarabiają więcej niż kluby piłkarskie, czyli należące do dyscypliny, którą ogląda cały świat. I dlatego on to mówi. Wszyscy to, co też jest w ogóle ważne, bo im głośniej się o tym mówi, to tym większej liczby prezesów dociera w ogóle coś takiego, że tak może być, mogą to sprawdzić. I faktycznie niedługo chyba prawdopodobnie biznesowo będzie niemożliwe, żeby
tego klub nie funkcjonował robić, no, żeby, na, wiesz, powiedzmy. No,
kolejny mi się skojarzył piłkarz, który przecież należał do Manchester City, nigdy nie zagrał tam meczu, był wzięty z Ligi Brazylijskiej za jakieś grosze.
Douglas Luiz.
Tak, i został wypożyczony do Girony, po czym Aston Villa, ja już nie pamiętam, ale
15 baniek.
15 milionów funtów, tak?
15 banieczek i gdzie to spłynęło, w jakie księgi finansowe? O, pana Guardioli, o tak.
Ale to jest poważna sprawa, dlatego że chodzi o to, że przez te 15 milionów
Pedro
Porro przecież w Manchesteru City, który w życiu nie zagrał ani jednego meczu, a jest dzisiaj w Tottenhamie. Przez co? Przez Sporting czy przez Benfica? Tak. Już nie pamiętam.
Ciekawe jest to właśnie, co obserwujemy, bo można się zastanowić albo sprowadzić tę dyskusję do tego, co było najpierw, jajko czy kura, tak? Ulubiona pewnie, jedna z ulubionych dyskusji z TCA. Natomiast co było najpierw? Zmiany...
Przepraszam, co było najpierw? Jajko czy kaczka?
Ale czekaj.
Daleko, że nie wiem, czy to słysza. No powtórz tutaj.
Jajko czy kaczka?
Jajko czy kaczka.
No więc, co było najpierw? Czy zmiany właśnie w strukturach klubów, które wymusiły konkretne zmiany na tym, jak teraz futbol wygląda, czyli odmłodzenie, pójście w ofensywny styl grania, otwartość meczów, taką zwiększoną też atrakcyjność, bo to jest zwiększona atrakcyjność, napędzająca też pieniądze, czy jednak najpierw był zalew, powiedzmy, właśnie ofensywnego grania i potem na fali tego stwierdzono, że można to rozbudować i krzewić guardiolizację na całym świecie, w Marinosach, Melbournach i innych.
Nie chce mi się w to wierzyć.
No, oczywiście, ale...
Chyba jednak to, czyli jajko czy kaczka, poczekaj. No. Nie wiem, co było czym.
Co było kaczką, a co jajkiem.
Ale dobrze, no ale poczekajcie. Bo ja trochę nie rozumiem jednej rzeczy, bo wy mówicie coś takiego, że nie da się funkcjonować już nie będąc w
strukturze. Nie, że nie będzie się dał.
Tak, że nie będzie, tak. I trochę się zastanawiam, dlaczego. Czyli, że jakby co, że jeżeli zostaniesz bez tych klubów filialnych i tak dalej, to co? To po prostu jakby ci się zmniejsza margines błędu, bo każdy twój transfer musi być trafiony, tak?
No ale no, ten problem Douglasa Luiza, no po prostu chodzi, jeśli będą jeszcze bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące finansowe, tak? No bo jak
salaryka.
Tak, wszyscy do tego zmierzają. No to przecież chodzi o to, że gdyby nie mieli tego Douglasa Luiza, to by nie mogli zreinwestować tych 15 milionów funtów, a teraz będą mogli.
No popatrz, w takiej Premier League ma wejść ten...
Ktywem, tak? Księgowym maksymacją dla księgowym.
To jest właśnie dlatego mi się to kojarzy z tą finansjerą. To znaczy tam też się właściwie kupuje...
Wirtualne rzeczy, tak?
Tak, no, wirtualnie się kupuje.
No i popatrz, że może być tak. Skoro w Premier League wchodzi ten salary cap, czy też ma wejść, tak. Bo to jest w ogóle, to nie jest decyzja, to jest intencja podjęcia decyzji, tak? O tym, że maksymalny salary cap to będzie pięciokrotność tego, co wydaje... klub najniżej, tak, tej hierarchii budżetów płacowych. No to wyobraź sobie, że ktoś przekracza, tak, nawet taka Chelsea, wypożycza typa do Strasburga i wypożycza, albo inaczej, 22-latek trafia do Strasburga, a do Chelsea jest wypożyczany i Chelsea oficjalnie płaci mu 5% kontraktu. No,
tak.
No i co jest w księgach?
No tak, no jak z tym sprzedawaniem hoteli przez Chelsea samej sobie, tak? No tak, no tylko, że no, pytanie, jakie jest rozwiązanie? Znaczy, to rozwiązaniem jest tak, to wolna Amerykanka w księgach?
W sensie, nie ma. Widzisz, że już Ceferin mówi, że nie będzie większego regulowania.
Nie, ale taką rozmowę.
Ty się obudzisz, nagle będziesz częścią multiklubu, że
ja jestem częścią multiklubu. Przecież Brighton jest, ma Tony Bloom, ma przecież Saint-Gilloise.
Went to Europe.
In a brand new Skoda. Więc ja jestem oczywiście częścią multiklubu. Natomiast oczywiście UEFA faktycznie idzie w stronę deregulacji tego, no ale po tym, co zrobiła, jakby sama sobie udowodniła, że dwa Red Bulle mogą ze sobą grać w Lidze Mistrzów w jednej grupie i że to w ogóle nie ma żadnego wpływu, bo przecież to są kompletnie niezależne od siebie organizacje. Dla mnie to tak niesamowicie bawiło, że wystarczy spojrzeć na hańby tych klubów i już wiesz, jakby coś jest nie tak.
Oni się...
Dla UEFA.
No tak, ale to jest, wiesz,
kompletnie dwie niezależne.
Ale wiesz, no ale czekaj, UEFA... czekaj, bo zanim dojdziemy do UEFA, no to hipokryzja zaczęła się w Bundeslidze, która teoretycznie jest, wiesz, no,
50 plus 1. Tak.
Wielokrotnie mówiliśmy, ale czekaj, wielokrotnie mówiliśmy o tym, że to jest jednak ten niemiecki futbol ma najfajniejszy model pod wieloma względami. Taki najbardziej zdrowy, można powiedzieć, i sportowy, przejrzysty, uczciwy, ale tam, wiecie, no hipokryzja zaczyna się od tego, że to się nazywa Rasenball Sport, a nie Red Bull, chociaż wszyscy, tak, a chociaż wszyscy wiedzą, że to jest Red Bull. No i to, że oni tam teoretycznie, wiecie, że oni tam teoretycznie trzymają się, tak, tylko po prostu pracownicy Red Bulla pokupowali akcje za miliony,
I tam chyba to jest grono 17 osób, czy coś takiego, już nie pamiętam, ale bardzo mało.
Moim zdaniem, znaczy ja tutaj bym się, chociaż też lubię miażdżyć UEFA i FIFA i tych wszystkich, wiecie? Te wszystkie
działania. Wsteczna konterca.
Ciekawe, czy się podniosą działacze po tej miażdżącej tutaj.
Nie, ale właśnie widzicie, tutaj bym się wstrzymywał. Znaczy, tu mam ochotę się wstrzymywać, bo kompletnie mi nie przychodzi do głowy, jak można takie rzeczy
ukrócić.
Zatrzymać, ukrócić. No to jest tak, jak wiecie, to tak samo jak teraz z sankcjami na Rosję. One są niemożliwe, ponieważ ten świat się już tak zglobalizował. Ja słuchałem wielu ekspertów, bo mnie to najbardziej w tej wojnie rosyjskiej najbardziej chyba interesuje ta część. To znaczy, czy w ogóle da się nałożyć sankcje na jakiś kraj? I oni mówią, że nie, bo ten świat jest po prostu tak połączony, tak złożony, skomplikowany, że to jest trochę jak, wiesz, jakbyś wylał gdzieś wodę. No ona zawsze znajdzie ujście. W zależności od tego, jaki będzie kształt, no to ona nie zniknie. No tak. Ona się gdzieś przeleje. I tak jest. I na przykład, wiesz, teoretycznie nie kupujemy, jest ban na ropę rosyjską, ale a na rafinowaną jest, dlatego jak idziesz do sklepu i bierzesz, mam nadzieję, że żelazny nie bierzesz, ale plastikową torebkę, no to w niej jest, to w niej jest rosyjska ropa na przykład. No. I dlatego, nie wiem, wzrósł od czasu wybuchu wojny, wzrasta ci eksport z Niemiec czy z Polski do jakiegoś Kirgistanu czy Kazachstanu razy 20. No to tak, tam tak, nie ma sankcji, no to się tamtędy. I tutaj trochę to tak jak mówiliśmy, że były ten third party ownership,
tak.
Że była ta metoda Chelsea na wypożyczanie, tak. był ten sposób włoski zwłaszcza na to, żeby sobie
pompowanie.
Piłkarzy, tak, tak, pompowanie i w księgach zapisujemy po 30 milionów, Artur. A teraz są multikluby. I wiecie, no ta cała finansjera, no to nie ma bardziej cwanych ludzi do tego, żeby generalnie omijać przepisy.
No to jest trochę tak jak, mają, tak,
wiadomo, też nie
trochę jak City, prawda, i zarzutami. No, no może UEFA walczyć, ma mieć swoje przepisy, ale prawników najlepszych mają ci najbogatsi, tak, prawda?
Lord Panic.
Więc trochę nie. Natomiast zagrożenia są oczywiste, niestety, wynikające z tego, i one są takie wielopoziomowe, bo my tu głównie mówimy na razie o tych pieniądzach.
A jeszcze bo to jest cel sportowa.
Ale historia. Właśnie to do tego to zmierzam. To. Tak, do tego zmierzam, że za chwilę będzie.
Ustalanie jak w Formule 1, no, kto kogo wyprzedzi.
Nie. No, na razie to mi chodzi mi o taką nawet atmosferę, jak to będą widzieć. No słuchajcie, za chwilę Girona będzie grała w tej Lidze Mistrzów, no i znów będzie musiała udowodnić UEFA. Że znaczy te oba kluby, że ich że nie są kontrolowane przez te same osoby.
Tam w ogóle jak Girona musi sprzedać część akcji, zdaje się, tak?
Tak, ale UEFA rok temu się szczyciła tym, że dopuszczając choćby Aston Villa czy Brighton właśnie do rywalizacji w Europie.
I Milan
tak, kilku członków zarządu musiało zrezygnować przez skazanie UEFA.
Grubo.
Ktoś stracił hejsiwo.
Więc muszę powiedzieć, że moim zdaniem nawet nie ma sensu się pochylać nad tym, czy oni tam muszą sprzedać kilka akcji, czy wyrzucić jakiegoś członka zarządu, bo generalnie jak czytałem te najpierw wymagania UEFA, a potem uzasadnienie decyzji, że jednak jakieś kluby mogą grać ze sobą, to jest tak rozmyte, że właściwie nie wiadomo, o co chodzi. To jest jakieś takie uznaniowe trochę. I no, jaki może być skutek? No wyobraźcie sobie na przykład, że spotyka się ten City z Gironą w ostatnich rundach w tym nowym systemie i City już jest pewne, że awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a Girona walczy. I teraz Pep Guardiola wystawia rezerwowy skład i być może jest nawet uczciwy. Mhm. Ale skąd my mamy wiedzieć? Znaczy, rozumiecie, no, reakcja będzie
kibicowska, no oficjalna.
Tam jest jego brat, Per, no, no, to, no. I teraz tak wystawi.
No, znaczy, to jest to, co mówię, nazwałem.
No, tak zwane integrity of the game. Coś, to pojęcie, tak. Które jest takie trudne do przetłumaczenia, no, na polski.
Uczciwość.
Dla mnie to jest tak pomiędzy, wiesz co, dla mnie to jest takie pomiędzy przejrzystość, uczciwość.
No tak, tak. No ale uczciwość jest chyba najbliższa. No to jest tak. To jest to, co ja powiedziałem o tej Formule 1, tak, czyli że no tam tak, były tak. Takie rozkazy, przepraszam, rozkazy szefostwa, tak, że ty puszczasz tego i on ma wygrać, no jakby wprost, tak, co chyba też zostało jakoś tam zakazane, nie jestem ekspertem od F1, więc broń Boże, w sumie nie mam pojęcia, no ale pamiętam, że były takie historie, że ktoś kogoś tam przepuszczał, bo byli w jednym zespole i tak dalej, i tak dalej. No
i... A i słuchajcie, a jeszcze teraz mi się skojarzyło, skoro Yokohama Marino zgra w finale Ligi Mistrzów jutro, tam jest dwóch
zresztą, jeszcze,
to przecież w przyszłym roku, jeśli ostatecznie zostaną w tej formule zorganizowane te klubowe Mistrzostwa Świata, bo tam widzę, że bunt rośnie cały czas, tak, zwłaszcza wśród tych stowarzyszeń, tak,
za dużo meczów,
związków zawodowych, tak, piłkarzy, to przecież tam będą trzy kluby z tego City przynajmniej trzy, bo ja teraz wszystkiego nie pamiętam, ale City, Girona już też tam awansowała.
Do klubowych Mistrzostw Świata Girona?
Bo tak, z tego co ja wiem, to tak, to już...
Aż bez sprawy.
Nie, Salzburg pamiętam, że awansował, co mnie szokowało, na jakiej zasadzie w ogóle.
W każdym razie, sprawdźcie to zachodnie, w każdym razie jest duże prawdopodobieństwo, że zagrają te trzy. A może jeszcze, prawdę mówiąc, nie przeglądałem wszystkich kontynentów. Na tą Azję zaglądam odruchowo, no bo wiecie, Liga Saudyjska, wszyscy kochamy, Cristiano Ronaldo, Al-Abha, nasz ulubiony klub.
A
który jest Al-Abha? Więc akurat, wiesz co, teraz nie pamiętam, bo skupiłem się na Yokohamie Marinos.
Jest Salzburg,
no to Atletico, może
Juve, BVB, Benfica, Porto, Inter, PSG,
ale nie ma
City, Real, Chelsea!
Wielki zachód.
Takes on the world! Yes! My friend! Cowboy!
No dobrze. To jakie są wnioski?
No, niedługo obudzisz się i będziesz miał pod każdym domem żabka City, tak? No, coś w tym stylu. No. Ja jestem, ale w ogóle muszę wam powiedzieć, że ze względu na pewien research oraz książkę, którą obecnie piszę, miałem okazję porozmawiać ostatnio wewnątrz Ekstraklasy i rozmawiałem też o tym, dlaczego nie ma multiklubu z tej większej, jednej większej grupy i czy sobie wyobrażałem. Ja myślę, że raz, profil naszych rozgrywek jest wybitnie nieatrakcyjny, a więc to... Kibice,
którzy by stanęli na pewno na...
To jest częścią, ale profil, mówię, tak, zawodnicy no bo starsi, dużo obcokrajowców, ale...
Że wiesz, że muszą robić catering na stadion ci akurat, albo sklep z pamiątkami. Dlaczego? Jak by tłumaczyć w City Group, że sklep z pamiątkami musi być dla tego łysego wielkiego?
A dlaczego tych 25 panów leci z nami samolotem na wyjazd europejski?
Wszyscy mają takie duże. Was wypochodzicie z takiego regionu?
Ale taka... silne państwo.
Tak, taka grupa etniczna z takimi szerokimi karkami.
Jedyną szansą, oczywiście, która byłaby mocno protestowana, hejtowana i tak dalej, jest to, żeby sobie taki, powiedzmy, Red Bull zbudował klub. Mhm. To jest jedyna szansa, tak? Jak patrzę zera, na to, tak, nawet nie od zera, no ale no nie wiem, od czwartej ligi i gdzieś posiadając klub, którym będzie zainteresowanie w stylu Brookbet nie cieczy, podejdą w ogóle. No oczywiście istnieje też szansa, że Brookbet pójdzie global.
I to by było coś.
Brookbet Group, prawda? Brookbet Burnley.
Mumbai.
Ja mam jasnego kandydata z Polski oczywiście na taką osobowość, która przez swoje wizjonerstwo, tak? Wizjonerstwo mogłaby stworzyć multigrupę, ponieważ już ma taką, dysponuje taką multigrupą nieruchomości, tak bym to nazwał, prawda? To jest wdrożenie, prawda?
Kopiować, można powiedzieć, ten model.
Ja myślę, że futbol,
już Morawiecki, to była jakaś. A ja nawiasem, a propos Red Bulla, to mi już wielokrotnie krążyło po głowie takie pytanie, że dlaczego właśnie ten Red Bull nie zrobi sobie jeszcze drużyny pod Pragą i pod Wrocławiem, żeby tutaj w tym regionie mieć jeden klub w NRD, drugi w...
A zwłaszcza, że już z ultrasami się zmierzyli, mierzą się cały czas z ultrasami w Niemczech, gdzie też się to
No ale dlatego chyba wzięli właśnie kluby od zera. Od zera, po prostu z słowy,
no nie, prawda? No. Z Austrii nie wzięli od no zera, Austrii. Prawda?
Nie, no prawda jest generalnie taka, że jak się popatrzy na cały krajobraz, no to ten się okazał ten Red Bull takim najbardziej szlachetnym projektem. No naprawdę, no, no nie będzie tego słowa. Końc, tak, bo tak, bo tak, faktycznie, tak. No mieli dużo pieniędzy, ale po prostu wszystko zrobili od zera. No wszystko zrobili od zera. No i ja naprawdę nigdy nie zapomnę tej swojej wizyty tam w tym Lipsku, jak napisałem reportaż. Stamtąd, o tym, jak ci ludzie, znaczy ja wprawdę mówiąc, wtedy jechałem taki trochę nastawiony, czy nie wrogo, no, ale nie
przychodzi. Z jakąś tezą.
Nie, a wróciłeś w koszulce Red Bulla, czasem z kuśką.
Nie, ale tak.
O, napoili cię Red Bullem. O, ale wtedy jak się...
Wolę, jak wiecie, wolę sok winogronowy. Wolę czerwony sok winogronowy.
Lekko przejrzałeś.
Jak przez kwadrans posłuchałem, jak bardzo leżała tam piłka w tym regionie, jak bardzo tam niczego nie było w sporcie, no to powiem to zwyczajnie. Wiem, że się już powtarzam, ale to jak ktoś nie słuchał, no to warto na to zwrócić uwagę, bo to naprawdę przy tym, co się dzieje w tych zachodnich ligach, no to...
Ja tak jak sobie porównać oczywiście Red Bulla z 777, które tutaj już wymienialiśmy, które jakby wyspecjalizowało się w skupowaniu klubów na krawędzi upadku w zasadzie doprowadzania do tego upadku w jakimś sensie.
Restrukturyzacji.
I restrukturyzowaniu tego, no to oczywiście tak, no to jak patrzę na 777, no to jest po prostu jakiś wrzut na futbolu, a Red Bull wykonuje, no koniec końców całkiem szlachetną robotę, tak jak powiedziałeś. I dla mnie imponujące jest to, że w tak krótkim czasie dorobili się właśnie swojego stylu, rozpoznawalnego stylu.
Czego, no i wiecie, jak coś, czego, wymieniali piłkarzy, którzy wyszli z tego Salzburga i z Lipska, no tak, to wiecie, to tak, można zrobić z nich teraz złożyć drużynę na Lidze Mistrzów, spokojnie.
Absolutnie.
Tak, zdecydowanie Polska mogłaby być takim ciekawym polem inwestycyjnym, bo większość przychodów klubów stanowią wciąż nie transfery, ale prawa telewizyjne, które osiągnęły poziom 10 w Europie, czyli bardzo wysoki, tak? Zainteresowanie polskim futbolu rośnie. Widzimy zdecydowany wzrost frekwencji, w ogóle nie wiadomo z czego wynikający, zaskakujący wszystkich w klubach i tak dalej.
To jest fenomen tego sezonu.
Fenomen, tak. Ludzi zaskakuje to w klubach wszędzie. Uwierzcie mi, że to jest po prostu niesamowite, że no, że w samych klubach się ludzie dziwią, że to ktoś przychodzi oglądać. Natomiast sama liga nie jest atrakcyjna jako profil. Mamy mnóstwo obcokrajowców, szkoleniowo i bazowo, to też jest istotne, poza kilkoma wyjątkami to leży. Liga jest tak bardzo wyrównana, że i grająca powiedzmy w większości na jedno kopyto z niewielkim przykładem drużyn grających odmiennie, że przebicie się też wymagałoby ogromnego wysiłku.
A jednak Tottenham uznał, że to tu rozwinie właśnie swojego stopera chorwackiego, prawda? W Radomiaku, mój drogi.
No i ten i strzelił Legionik.
Może że dwa gole strzelił.
Legionik, tak ostatnio strzelił. Nie wiem, Stecup na pewno ogląda regularnie.
Stecup jest ultrasem Radomiaka.
No, oczywiście. Nie, nie ukrywam, że jak przyjeżdżam przez Radom, to serduszko bije trochę. Mm. Tak,
o,
tak,
Radom.
Każdemu. No dobrze, słuchajcie, czyli co? Jakie są wnioski? Cały czas pytam.
Miałem suchara jakiegoś.
Podzieli się. Czyli, że zaraz będzie City rywalizowało z Red Bull.
Nie, mam jeszcze jedno skojarzenie, że będzie tak jak, wiesz, jak wejdziesz do Ligi Mistrzów, to będzie tak, jak wchodzisz do Rossmana, to znaczy tam jest niby 50 marek tych szamponów, a wszystko Procter & Gamble. No.
No i to jest trochę...
Nie, że wybierasz między 50 rodzajami pasty do zębów.
Albo właśnie w okularach, tak?
No i trochę to jest też kolejny...
Imperium, które w zasadzie kontroluje jedna
to jest linia. Kolejny etap prowadzący nas do Superligi, tak? No po prostu fragmentaryzacja, tak? Czy tam taka jeszcze mocniejsza hierarchizacja futbolu.
Tak, bo to utrwala hierarchię, to też warto.
Która no, sprawi, że ci na szczycie piramidy będą jeszcze bardziej na tym szczycie. To znaczy, to już nie będzie piramida, tylko będzie, no tak zbliżając się do szczytu, to będzie taka jeszcze iglica wywalona, tak, prawda, tak, na 700 metrów.
Tak, bo to bilionów. Przekładając na praktykę, to wszystko zmierza ku temu, że już nie będzie tak, że czasami się jakiemuś klubowi ze średniej półki uda trafić super piłkarza i go potem sprzedać, my decydujemy,
bo wszyscy będą
sprzedajemy, grupie, to oni będą już jakby zaklepani, tak? Oni są tutaj tylko po prostu zaparkowani na chwilę. I te wszystkie kluby no, będą takimi podnóżkami, można powiedzieć. No nie wiem, przybudówkami.
Tak jak
bo tego już naprawdę teraz...
Trua, o którym opowiadałeś.
Tak, to, na o, tak, multigrupa to za Trua Futbol.
No właśnie. No, no, wyobraź, no, językowa dobrze zachodnia.
Gdzie ty był, słuchajcie, tego z Polska? Naprawdę.
No, nie wiem, bo so proud. Boję się, że to jak, to jak ktoś nie, tak, ten, tak, to tak. Nie skojarzy. Jak... To musi nie, niech wyrzucają mnie spodziewać.
Dobrze,
to
dobrze.
Nie, bardzo nie, jesteśmy się dumni.
No sam z siebie dumny, patrzę, się uniósł.
To myślę w trzeciej minucie tego słuchowiska, ale nie zapomniałem, jest 48.
48, to jest świetny moment, żeby kończyć moim zdaniem. Bo wniosków i tak nie będzie.
Nie, no. Znaczy, spotkamy się w odcinku, który teraz 79 jest chyba, nie, albo 72. No to za 5 lat spotkamy się w 80 odcinku prawdopodobnie. Z naszą
regularność. Będziemy już multigrupą.
Będziemy tak, multigrupą.
Oczywiście też zgłaszamy akces do multigrupy pana Morawieckiego.
Tak, tak, oczywiście. Jakby, my jakbyśmy żeby... się mogli do czegoś przydać.
Tak.
Tak, to shooting. Tak. To chętnie. Footballing.
Coaching,
tak.
Mm-hmm. And money.
No ja jako head of performance mogę dać z siebie wszystko. Tyle obiecuję. Z wątroby też?
Oczywiście.
Dobrze, to było nasze słuchowisko o multiklubach. Rafał Stec, dziękuję bardzo.
Forza Milan.
Michał Zachodny, dziękuję bardzo.
Haman Todboli.
I ja, uniżony prowadzący. Do widzenia.